Jesłos Podcast.
Okay. Witamy.
No
czyli
tak,
już.
No, witamy serdecznie. W którym?
39.
Oj, ale
odcinku.
Się zbliżamy do magicznej cyferki.
Kolejna złota rocznica.
Ach,
czy coś?
Oczywiście. Witamy w 39 odcinku. Witam cię, Pawle Orzechu.
Witam cię, Wojtku Wimanie.
Bardzo się cieszę, że się słyszymy. Oczywiście, jak to my, słyszymy się w piątek wieczorem, czyli standardowo.
W sobotę rano.
Właściwie sobota rano, bo jest godzina za 21. Tak!
Ale jesteśmy pełni energii, gotowi do tego, żeby zkamieniować wasz świat.
Tak, a ja od razu się wytłumaczę. Te pełność energii wynika z tego, że jeden znajomy, nie wiem czy widziałeś na Twitterze, Bartosz, niejaki Bartosz napisał, że śniło mu się, że kupił sobie komputer ode mnie, tak? I w środku tego komputera był różowy proszek, jakiś narkotyk, który nazywał się Wesoły Duch.
Okay.
Więc myślę, że to może być ten różowy proszek.
Tak, to na pewno jest, to jest dokładnie on, dokładnie ten proszek.
No dobrze, to zaczynamy, jedziemy.
Na sam początek zrobimy, właściwie zastanawiałem się w trakcie, jak mówiłeś o tym różowym proszku, przyszło mi do głowy, że chciałbym od czegoś zacząć, od czegoś ważnego, co miałoby duży, a wiem, 300 tysięcy pobrań.
Co, już?
A myślisz, że post to się pojawi na Facebooku? Dlaczego?
A, no tak, faktycznie. Myślałem, że ściemniasz.
300 tysięcy pobrań Jesus podcastu, czyli jak już mówiłem, najlepszego podcastu w internecie polskim. Samozwańczo, ale ja uważam, że to jest prawda.
No, samozwańczy władcy też myśleli, że mogą być władcami.
Ale co, nie zgadza się coś? W każdym razie 300 tysięcy pobrań, był bardzo długi, bardzo dziękczynny post na temat właśnie tego, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich 38, no teraz 39 tygodni. Nie mogę sprawdzić chyba, ile jest dokładnie pobrań, bo aktualizują się właśnie statystyki na Zenboxie. Tak, brak danych, ale już jest ponad 300 tysięcy pobrań i gdyby nie wy, to nie byłoby 300 tysięcy pobrań.
Jest to bardzo dobry ciąg logiczny.
No, tak to działa, tak to działa. Także wielkie dzięki za 300 tysięcy pobrań. No i teraz jedźmy, na sam początek zrobimy, ja chciałem opowiedzieć o jednej aplikacji, której geneza w ogóle jest strasznie fajna i z tą aplikacją wiąże się jakiś mini konkurs, o którym właśnie pisałem na Twitterze jakiś czas temu, że warto nas słuchać, bo będzie mini konkurs w środku. No i będzie mini konkurs, bo będziemy rozdawać 6 kodów z tego co... 7 kodów, 7. Tak? 7. 7 kodów na tą aplikację. Ona kosztuje chyba w tym momencie około $5 na Mac App Store.
Szybkie obliczenia, $35 do rozdania. Bang.
Bogactwo. Więc siedzę sobie pewnego pięknego dnia w pracy, dostaję wiadomość od znajomego, który mi przy Paweł, zrobiłem dla ciebie aplikację na Maca.
What?
Tak, i zrobił aplikację, która za każdym razem, kiedy odblokowujecie komputera, właściwie kiedy otwieracie po prostu klapkę komputera, robi wam zdjęcie kamerką i zapisuje do folderu. I to jest po to, żebyście mogli zrobić sobie potem takiego timelapsa, czy jakiś tam jakiś taki filmik, który pokazuje codziennie was, jak się zmienialiście przez jakiś okres dłuższy. I on zrobił to z myślą o mnie, dlatego że no pomyślał, że fajnie było, gdybym ja mógł sobie tak codziennie robić fotkę, albo tych parę fotek tak naprawdę, bo to zawsze kiedy otwieram komputer, robić sobie fotkę do tego, żeby na przykład po tej mojej diecie, czyli tam na przykład za 6 miesięcy, zrobić sobie taki filmik, żeby widzieć dzień po dniu, jak chudłem i jak się zmieniałem, będąc na diecie. Ja on zrobił tą apkę, pracował przy niej jakiś czas, ja zgłosiłem parę błędów, ona tam na chwilę jakby nie polecaliśmy jej nigdzie, miała być już w poprzednim odcinku, ale znaleźliśmy błąd krytyczny w niej, w sensie ja znalazłem błąd krytyczny, który zgłosiłem. No i teraz dzisiaj właśnie pojawiła się aktualizacja do 1.1, która wszystkie błędy eliminuje i aplikacja właściwie działa bez zarzutów.
A ja mam pytanie, czy można z niej korzystać też tak, że nie wiem, na przykład zapisuję te zdjęcia do folderu na Dropboxie, tak żebyś na przykład zostawiasz komputer w domu, jedziesz gdzieś na jakiś wyjazd i w ten sposób dowiadujesz się, kto otwierał klapę komputera.
Tak, 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 dokładnie to tak działa, bo on robi zdjęcie, zanim jeszcze zalogujesz się, w sensie zanim otworzysz sobie pulpit, tak, zanim jeszcze będziesz na pulpicie. Folder, do którego zapisujesz te obrazki i wybierasz sobie sam.
Świetne.
Więc to może być Dropbox i dokładnie tak jak mówisz, może to działać na takiej zasadzie, że robisz zdjęcie i widzisz, kto używał twojego komputera, czy kto próbował używać twojego komputera.
Super.
No więc to jakby aplikacja jest do selfie, ale nic jest nie przeszkodzi do tego, żeby była też aplikacją, która podwyższy bezpieczeństwo używania waszego komputera. Więc tak jak mówię, aplikacja teraz w tym momencie chyba kosztuje $5 na Mac App Store. Na szczęście mamy parę kodów, 7, i konkurs będzie prosty, będzie szybki. Zróbcie sobie selfie i wyślijcie po prostu na Twitterze do otagujcie Jesus Podcast.
Ale wąsy, muszą być wąsy.
Tak, i muszą być wąsy. Mogą to być wąsy z palca, jakiekolwiek.
Dorysowane, tak.
Pierwsze po prostu 7 osób, tak ustalmy, nie będziemy się w to jakoś szczególnie bawić. Pierwsze 7 osób, które wyślą nam po prostu selfie z wąsami, dostaje od nas kod na tą aplikację. I to będzie tak, że wyślecie to selfie, pierwsze 7 osób dostanie ode mnie odpowiedź z prośbą o podanie maila albo z prośbą o to, żeby umożliwili wysłanie DM-ek i ten kod zostanie wam przekazany po to, żebyście mogli sobie robić selfie każdego dnia, a właściwie ja sobie robię około 8 selfie dziennie przez tą aplikację, no bo wiesz, podnoszę ekran, no to jest selfie, czyli 8 razy dziennie i mam te zdjęcia. I w ogóle już widzę tą zmianę, mimo tego, że ja używam tej aplikacji 2 tygodnie, to widzę tą zmianę, że coś mi tam ubyło tych parę jakichś tam gramów z twarzy. Bardzo fajnie to działa.
Parę gramów z twarzy, super. No to ja uważam, że to jest bardzo ciekawy pomysł na aplikację, bo nie taki oczywisty. Były takie na przykład na Androida aplikacje, które robiły zdjęcie każdej osobie, która źle wpisała kod blokady. To było ciekawe, że na przykład wiesz, zostawiasz telefon na imprezie, ktoś tam próbuje coś przy nim grzebać i wiesz, nie może odblokować ekranu, to wtedy aparat przedni robi zdjęcie twarzy. Świetny pomysł.
Tak, było coś takiego. Chyba jest aplikacja, która nazywała się na C, jakoś właśnie taka do bezpieczeństwa nie mogę sobie chyba przypomnieć nazwy.
Zostaw ten telefon, chyba tak.
Jak znajdę, to wrzucę do notki, jak nie, no to trudno, przepraszam, ale była taka aplikacja właśnie, która zabezpieczała tak telefon w ten sposób. No i aplikację zrobił Grzesiek Aksamit, nie wiem, czy powinienem to powiedzieć, ale chyba tak, no Grzesiek, i zrobił z tego, co po godzinach mówi, że siedział sobie i kodził.
Co ci koderzy szaleni, naprawdę.
Deweloperzy
za dużo mają czasu.
Tak. I mówię, działa bardzo fajnie, jest niewielka, jest przyjemna i naprawdę fajnie działa, więc warto sprawdzić, szczególnie, że 7 kodów za darmo.
A jeżeli mówimy o kodach i kodowaniu właśnie, to bardzo fajną rzecz zakodował nam Jacek Zięba, nasz ziomal. Prawda.
Tak, Jacek był z nami w odcinku numer...
Nie pamiętamy jakim, nawet nie udawaj, że
32?
No dobrze, wymyślaj dalej. I on znalazł, no to nie jest oczywiste, to jest jedna aplikacja, na którą cały internet czekał. Wpadła do App Store'a, on ją wziął na warsztat i zakodował automatyczne losowanie odcinka do odsłuchania Jesus Podcastu.
26.
32 powiedziałeś na początku, przypomnę.
Wiem, ale no to mi się pomyliło troszkę. No,
właśnie. W każdym razie tak, można sobie w tej aplikacji odpalić maszynkę, która ściąga nam randomowy odcinek. Tak? Dokładnie to tak działa?
Tak, no. Tak. Że klikasz jeden przycisk i aplikacja wybiera z naszego feeda jeden losowy odcinek i odtwarza go jako podcast. Znaczy jako MP3.
Super sprawa, uważam.
Ja uważam, że to jest najważniejszy workflow, który powstał w tej aplikacji. Dziwię się, że nie był na samym początku jako polecany.
No i ja go polecam.
Tak.
No.
Tak.
Dobrze, ale nie powiedzieliśmy, jaka to jest aplikacja.
Znaczy ja powiedziałem.
No trochę tak.
No to jest aplikacja, która nazywa się właśnie Workflow.
Wow, zaskoczenie.
I ta aplikacja działa, to jest tak naprawdę taki automator, nie wiem czy kojarzycie z Maca, takie coś właśnie jak automator.
No, czyli albo taki... Tasker na Androidzie, nie?
Tak. Więc to działa tak, że możecie sobie stworzyć właśnie z takich gotowych kafelek, typu na przykład zrób zdjęcie, weź jakieś zdjęcie, kafelków. Możecie zrobić sobie taką jakby listę zadań, które będzie wykonywał program za was.
Czy te łańcuchy mogą być jakoś dłuższe?
Tak, one mogą być strasznie długie. No zaraz ci powiem dokładnie, jak wygląda jeden z moich workflowów, w którym przekonałem parę osób do tego, że ta aplikacja jest warta wydania tych paru.
Dobra, to zanim powiesz, chcę się dowiedzieć, czy to jest takie rozbudowane IFTTT?
Trochę Tak, ale działające lokalnie.
Okej, okay, no to rozumiem. Po prostu...
Znaczy, oczywiście może działać też zewnętrznie, tak? Bo dane mogą być wysyłane czy odbierane i tak dalej, no bo chociażby podcast pobiera nam z sieci.
Oczywiście.
Tak? Ale to jest takie rozbudowane IFTTT, może tak powiedzieć.
To mnie to zaczęło jarać i już ściągam.
Dobrze, więc i Jacek Zięba zrobił tych parę swoich workflowów, na przykład takie, że robi zdjęcia, składa z nich gifa i wysyła tego gifa mailem czy SMS-em. Mm. Wiadomo, to są fajne takie, fajne zabawki, ale jest jeden z workflowów, który gdzieś popatrzyłem i używam u siebie i w którym przekonywałem ludzi do tego, że warto kupić tę aplikację. Jest to workflow polegający na tym, żeby... On chyba jest w polecanych w aplikacji, bo tam jest oczywiście galeria workflow, więc możesz zobaczyć sobie, co możesz zrobić z aplikacją, takie wiesz, przykładowe, żeby nie było pusto u ciebie na samym początku. I to jest workflow, który polega na tym, że wybierasz sobie, on się nazywa chyba Home Eta, czy coś takiego, i wybierasz sobie po prostu, zaznaczasz miejsce, które jest dla ciebie domem, czy pracą, czy jak chcesz, bo możesz tego użyć gdziekolwiek, wpisujesz w tym workflow.
No tak, właśnie tak to będzie teraz.
Wiem. Wpisujesz tam właśnie adres tego miejsca.
No.
I aplikacja pobiera dane z GPS-u, umieszcza je na mapie, gdzie teraz jesteś. Następnie sprawdza trasę dojazdu wybranym przez ciebie komunikacją, czy to samochód, czy to z buta, czy to komunikacja miejska.
Okay.
Dojazd do miejsca, które masz wybrane jako dom, czy jako praca. Następnie zapisuje to, sprawdza, jak długo się tam jedzie i wrzuca ci do schowka, czyli tak, że możesz gdzieś wkleić, wiadomość taką, umie akurat jest taka. Jestem w, i tu jest adres, w którym teraz aktualnie jestem, który bierze właśnie z lokalizacji, jadę do, czyli właśnie ten adres docelowy, do którego jadę, będę tam za i czas, który wyliczę na podstawie map z punktu A do punktu B, w których jestem i do którego dążę. I on to wrzuca mi do schowka, ja po prostu to wklejam w wiadomości już wysłane.
Wow, już mnie głowa rozbolała.
Ale wiesz, i to jest strasznie proste, bo tak naprawdę to się bardzo łatwo układa, bo tam właśnie bierzesz te kafelki sobie, układasz sobie co chcesz, tam naprawdę możliwości są nieskończone, bo tego jest dużo, deweloperzy też dodają więcej możliwości, w aktualizacji prawdopodobnie dojdzie kolejnych parę wywołań do różnych innych aplikacji. Już teraz wiesz, możesz dodać Evernote'a, Twittera, Tweetbota, tak dalej, więc jest naprawdę dużo aplikacji, w których możesz workflow spiąć. I możesz wykonywać wszystkie te rzeczy, które wykonywałeś dłużej, możesz wykonywać je dużo, dużo szybciej. Na przykład jeszcze kolejna akcja, którą możesz sobie zrobić, którą na przykład ja skorzystałem. Kiedy piszę tekst i muszę wrzucić jakiś obrazek, ale nie chcę, żeby on był jako embedowany, w sensie jako jakby umieszczony przeze mnie, tylko żeby to był link ze strony. I możesz zrobić tak, że workflow bierze obrazek, który zaznaczysz, bo oczywiście to jest fajne, możesz dodawać te wszystkie workflowy jako ikony do pulpitu, albo jako ikony do tego udostępniania, więc możesz, jak tam masz na przykład kopiuj link, kopiuj tweeta, możesz tam mieć na przykład zrób workflow A, więc możesz, wiesz, bezpośrednio na przykład z tweetbota to robić, czy ze zdjęć, to jest naprawdę świetne. I możesz zrobić taką akcję, że bierzesz zdjęcie, umieszcza on je na serwerze FTP, do którego dane podajesz, kopiuje linka do tego zdjęcia, zmienia to zdjęcie w kod Markdown, no bo ja piszę w Markdownie, więc chciałbym, żeby moje wszystkie rzeczy były w Markdownie, potem sobie eksportuję do HTML. No. I wrzuca cię do schowka, żeby rzucił sobie to do tekstu, który aktualnie piszesz najbardziej.
Jesus Christ.
Znaczy, wiesz, wszystkie te rzeczy, które mógłbyś zrobić oczywiście z palca, on robi to za jednym kliknięciem, po prostu za jedną ikonką. I możesz dodać sobie ten workflow, na przykład właśnie ten z wysyłaniem zdjęcia na FTP i ściągnięciem linka i tak dalej, przerobieniem tego linka. Możesz dodać go sobie jako funkcja udostępniania w iOS 8. To jest naprawdę rozbudowana aplikacja, która jest dopiero u nas 3 dni, tak? Więc tam naprawdę będzie dużo, dużo grubych workflowów.
Nie no, generalnie to ja właśnie zainstalowałem go, jak teraz gadałeś, oczywiście cię nie słuchałem, jak to zwykle bywa, i stworzyłem swój pierwszy workflow i jakby dorzuciłem gifa na Twittera, właśnie wykorzystując dosłownie 3 razy sunąłem paluszkiem po ekranie, zrobiłem sobie 3 selfie przednią kamerką, on zrobił z tego gifa i wrzucił na Twittera.
No właśnie, no i widzisz, to jest tylko jedna z tych rzeczy, to jest jedna z tych prostych rzeczy, które robisz. Więc naprawdę jest dużo, dużo, dużo rzeczy, które możesz zrobić, które mogą zautomatyzować pracę na iOS-ie. I ja dochodzę do wniosku, że to jest naprawdę duży krok w stronę tego, żeby być iPad only, no bo skoro możesz takie zaawansowane rzeczy robić jednym kliknięciem, wiesz, wysyłanie rzeczy na FTP-a, czy edytowanie plików, czy umieszczanie coś na FTP-ie, czy Nawet zmiana tekstu markdownowego na HTML, to wszystko jest do zrobienia w workflow'le i to jest naprawdę, naprawdę świetna aplikacja. Szczególnie, że teraz, z tego co pamiętam, jeszcze przez chwilę jest w promocji, chyba kosztuje 2,5 euro, a później będzie kosztowała Bóg wie ile. Więc warto teraz kupić, jeśli nawet nie widzicie zbyt wielu dla siebie tam... jakby nie daje wam zbyt wielu rozwiązań, to może się okazać, że niedługo po tym, jak aplikacja będzie coraz bardziej popularna, no to okaże się być naprawdę, naprawdę potężna i sprawi, że nie będziecie mogli przestać z niej korzystać. No ja już teraz jestem na takim etapie, że mam parę workflowów, które strasznie mi się podobają.
Znaczy, wiesz, jak tylko odpaliłem, to ja od razu czuję, że to może być killer app. W sensie to może okazać się aplikacja, która będzie obowiązkowa do zainstalowania na każdym nowym sprzęcie Apple'a. Bo ja uwielbiam takie rzeczy, wiesz. Uwielbiam automatyzację wszystkiego i tutaj wydaje się, że to jest bardzo proste do ułożenia. Jeszcze oczywiście nie wgryzłem się we wszystkie możliwości, przeklikałem na chwilę, ale no samo to, jak opowiadasz, że możesz sobie tak zautomatyzować pracę, może rzeczywiście mówisz, że zbliża do iPad Only, może dlatego, że między innymi pomoże ci ogarnąć załączniki do maili, wiesz, które dla mnie
możesz
cały czas
tak,
są, wiesz, są problemem, no bo jakby sam wiesz, jak jest z załącznikami w mailu na iPadzie, jedne się otwierają, inne się nie otwierają, jak chcesz dołączyć dwa do jednego maila, to się nagle robi problem, ja jakieś tam, no jest to zdecydowanie mniej wygodne niż robienie tego na komputerze. Ale może rzeczywiście, może możliwość zapisywania automatycznego na przykład wszystkich załączników w odpowiednich folderach na Dropboxie czy gdziekolwiek, plus i później możliwość, wiesz, wrzucenia kilku do jednego maila za pomocą tego workflow, wow, szacun. I myślę, że takie narzędzia właśnie najbardziej dają możliwość pochulania, jeżeli chodzi o wyobraźnię, bo to właśnie nasza wyobraźnia nagle staje się tylko ograniczeniem i strasznie się jaram, bo ja ostatnio mówię, zacząłem się bawić trochę IFTTT i tam zbudowałem jakiś mega skomplikowany workflow złożony z kilku tych recept i działa i po prostu tak się jarałem, że to zadziałało. Tam było z jednej strony powiązanie z Redditem, plus publikacja na Tumblerze, plus publikacja tego, co się na Tumblerze pojawia, jeszcze do Slacka, więc w ogóle wiesz, wielostopniowe, ale od razu już mogę powiedzieć, że prawdopodobnie gdybym opierał się na tym, co się dzieje w telefonie, to mógłby być jeden workflow, tak? W sensie, że
tak,
wiesz, jakby IFTTT...
to zdecydowanie jest jeden workflow.
No właśnie o to chodzi, że IFTTT niestety, ale wymaga ustawienia kilku recept, bo masz do wyboru tylko dwie opcje, tak? Że jeden jest trigger, tak? Czyli to, co się dzieje i jak na to reagujemy. I tylko to.
Bo tak naprawdę... Twój workflow polega na tym, że bierzesz konkretne obrazki z konkretnego Reddita i wrzucasz na Slacka.
Tak, tak.
I ja powiem ci, że teraz jestem
w stanie... I o określonej godzinie, to jest ważne.
Tak. No tutaj z tą określoną godziną mógł być prawdopodobnie problem, chociaż nie jestem pewien, ale na pewno możesz zrobić taki workflow, który bierze RSS, wyciąga z tego obrazek, ten obrazek przygotowuje jako wiadomość do Slacka, no i prawdopodobnie musiałbyś tutaj potwierdzić, żeby ta wiadomość została wysłana. Ale wciąż to jest, wiesz... Zostaje ci tylko jedna rzecz do zrobienia, tak? Z tego skomplikowanego procesu, tylko kliknięcie potwierdź wysłanie wiadomości. Ja wrzucę na pewno recenzję Jacka Zięby z MyApple, właśnie gdzie on opisał workflow tak bardzo, bardzo szeroko. Dla zainteresowanych też wrzucę jeszcze jedną recenzję Federico Viticiego z Mac Stories. On też oczywiście odpisał, bo to jest... Federico pracuje generalnie iPad only teraz praktycznie. I on właśnie opisał, że to jest ta aplikacja, na którą tak długo bardzo czekał i która pozwoli mu naprawdę dużo więcej rzeczy robić jeszcze szybciej. On w ogóle jest mistrzem, jeśli chodzi o makro, wiesz, ale mówi, że strasznie czekał i że to są święta, przyszły szybciej w tym roku, napisał tego.
Okej. Nie, no domyślam się, że rzeczywiście, wiesz, no to rozszerza totalnie możliwości całego systemu, że to nie jest tylko takie, wiesz, a jakaś aplikacja, która obraca się, wiesz, z jakimiś, w kilku innych, tak? Tutaj połączeń z innymi aplikacjami jest mnóstwo i wydaje się, że możliwości są nieskończone. Ale okej. Jedno mam pytanie do ciebie, bo słyszałem głosy, że ona może szybko wylecieć z App Store'a.
No właśnie, generalnie to jest tak, że ona jest teraz jako essential app, chyba z tego co pamiętam. Jest na pewno polecana na tej górnej belce, mhm. jest w polecanych jako tam jedna z tych na ten tydzień polecanych aplikacji. No właśnie, ja się bardzo boję, że ona wleci, że powtórzy się ta sytuacja, która była z Draftsami, która była z Transitem, która była z PC Calc. I chodzi mi o to, że Apple nie jest do końca konsekwentne z tym, co robi, jeśli chodzi o aplikacje i ich możliwości. Mm-hmm. Bo w przypadku PC Calc, no oczywiście to jest kalkulator, więc autor chciał umieścić widget kalkulatora
w polu widgetów, tutaj. No.
Tak. I Apple w pewnym momencie stwierdziło, że nie, tak nie może być. Widgety są tylko informacyjne i nie może tam być akcji takiej jakby przeniesionej z kalkulatora. I wyrzucili mu aplikację. Mm. Teraz jakby oni z tego strony chyba na to zezwolili już, pozwolili mu, żeby tak było, czy coś takiego, czy nadal jest niedozwolone, ale no taka sytuacja miała miejsce, więc trochę słabo. Szczególnie, że PC Calc oczywiście był polecany. Co za ładne.
No tak.
Oni polecali PC Calc jako aplikację z doskonałymi widgetami. Nie? I potem wiesz, i potem przyszła jakaś inna osoba w Apple, która stwierdziła, nie, właściwie to jest źle, bo to nie jest tak, jak my chcemy. Oczywiście nie mówią, jak chcą, tylko to nie jest tak, jak my mhm. chcemy, więc aplikacja robi out. Z Draftsami było podobnie, tą aplikacją do notowania, że nagle stwierdzili w pewnym momencie, że widgety nie powinny zawierać przycisków klikalnych, które robią coś tam. Najlepsze było to, że autor Drafts wrzucił filmik z WWDC, kiedy pokazują, jak aplikacja eBay ma widgety, które pozwalają bidować, czy tam podbijać aukcje prosto z widgetów.
Ja
nie?
Nie
ale nie, stwierdzili, nie, muszę to usunąć. Mhm. Potem akcja z Transitem, to jest klient FTP.
Okej.
Okay. I oni w pewnym momencie, on pozwala na pobieranie plików do niego i możesz wysyłać pliki, wiesz, na przykład na Dropboxa, na swój serwer FTP, to, które tam sobie w Transicie schowasz, tak dalej, mhm. tak dalej. No i z racji tego, że on korzystał z systemowej kontrolki właśnie wysyłania do serwisów, mhm. Jednym z tych serwisów był iCloud Drive.
Okej.
Okay. I Apple się wkurzyło, stwierdziło, że nie może tak być, że do iCloud Drive można wysłać tylko te pliki, które zostały stworzone w aplikacji, w której się korzysta. I kazali usunąć im ten share sheet właśnie, który mm-hmm. wiesz, na którym są te wszystkie
czyli
serwisy.
Czyli zabili aplikację właściwie, bo na tym polegała, tak?
No trochę na tym okay. polegała. Generalnie jest tak właśnie, że oni, wiesz, kazali usunąć możliwość właśnie share'owania do iCloud Drive, a to oznaczałoby usunięcie, to oznaczało tak naprawdę usunięcie wszystkich możliwości szerowania gdzieś dalej, no bo nie możesz rzucić, bo to jest była systemowa kontrolka. No tak. Ale Apple się oczywiście, nareszcie jakby zreflektowało i stwierdziło, nie, okej, dobra, to może jednak zostać w ten sposób mhm. i autor draft tych Transita mógł to wrzucić w taki sposób właśnie jak chciał, czyli z tym share sheetem, no bo się straszna burza zrobiła, jak to wyrzucili. Także ja się trochę boję, bo z jednej strony Apple to poleca, jakby skoro to poleca, znaczy, że to przetestowali, skoro to przetestowali, to znaczy, że wiedzą, o co tam chodzi, co tam można zrobić. Ale boję się, że w pewnym momencie się okaże, że przyjdzie ktoś w Apple'u inny, wiesz, jakakolwiek inna osoba, która nagle stwierdzi, że wiesz co, to jest już troszeczkę zbyt ten, bo tutaj może być porno, bo możesz streamować porno w tej aplikacji, pobierać na iPada, mm-hmm. nie wyrzucamy, mm-hmm. nie?
Okej, okay, znaczy, no faktycznie ona ma tak dużo możliwości i tak bardzo pewnie omija momentami możliwości, znaczy inaczej, ograniczenia systemu Apple'owego, bo umówmy się, on jest ograniczony i to, że możesz teraz ustawić sobie takie workflowy, to wiesz, zupełnie przestajesz myśleć o ograniczeniach systemu, no bo zaczynasz myśleć o tym, co można zautomatyzować, nie? Jakby w jakiś sposób obejść te wszystkie rzeczy, więc jeżeli jest aplikacja, którą Apple poleca, która de facto pozwala ci ominąć ograniczenia systemu iOS, no to też to jest to trochę niebezpieczne. Znaczy, no kurczę, niestety ta niekonsekwencja każe nam myśleć, że okej, może się zdarzyć tak, że ona wyleci z App Store'a, więc pobierajcie póki jest. Po prostu. Bo jak ją sobie pobierzemy, no to nikt nam
to
jej
nie usunie.
No właśnie, więc...
A najlepiej, jeśli ją pobierzecie w ogóle na komputer i nie wrzucicie jej z komputera, bo wtedy będziecie mogli, nawet jeśli zresetujecie urządzenie, zrobicie wszystko, będziecie mogli ją wrzucić na iPhone'a ponownie. Mm-hmm. No ale to jest niebezpieczne i to jest strasznie przytłaczająca myśl. Wczoraj sobie zdałem z tego sprawę, że siedziałem tak, zastanawiałem się, kurde, kiedy ją wyrzucą? Mm-hmm. Wiesz, to jest ten moment, w którym przychodzi jakaś świetna, naprawdę doskonała aplikacja do sklepu i zastanawiamy się wszyscy, nie jak się sprzeda, nie czy będzie popularna, tylko kiedy ją cholera wyrzuci Apple, bo zmieni zdanie na temat tego, co by stwierdzili, że będą chcieli robić.
Strasznie słabo, niestety.
No, to jest bardzo, bardzo przykre. No. Mam nadzieję, że nie wyrzucą. Mam nadzieję w ogóle, że zmienią troszeczkę swoje podejście, bo to nie jest oni... Najgorsze jest to, że oni nie mówią, czego chcą, tylko mówią po fakcie. Po tym, jak deweloper zrobił już tą całą ciężką pracę, po fakcie mówią, że no...
Właściwie to te widgety nie mogą działać.
Tak.
To, no, mają coś pokazywać, coś takie... a nie, że tam guziki.
Macie wolną rękę, ale to nie jest to, czego chcieliśmy,
no,
wiesz.
No tak.
Ten styl, troszeczkę jak agencja.
No, to też pokazuje, że wiesz, że Apple nie jest idealne, w sensie... No,
ale Apple nigdy nie było idealne, no, ale
tak,
wiesz, to jest...
Żeby jasno to podkreślić, żeby nie było, że jesteśmy jacyś Apple fani zaślepieni, to wiesz, warto podkreślić, że nie zgadzamy się z tym i to nie jest w porządku, no.
Błażej Gans napisał, że jak właśnie na tego mojego tweeta odpowiedział, że to jest ten strach przed monopolistą i to troszeczkę jest
tak.
No bo nie mamy innego wyjścia, nie? W sensie nie mamy innego miejsca, z którego możemy zainstalować te wszystkie aplikacje. Przynajmniej tak łatwo, więc jest trochę strach i to jest tak troszeczkę przed monopolistą.
Google'a możemy troszeczkę ominąć, tak?
Na Androidzie tak, no możemy ściągać APK,
właśnie.
Tak?
Więc tutaj...
No ale...
No nie, no jest to monopolista i to on rządzi. No krótka piłka, no albo się zgodzi na coś, albo się nie godzi. Jeżeli się nie godzi, no to przykro, no. Musimy to zaakceptować, albo spadamy do innego systemu, więc pytanie na ile, wiesz, jesteśmy wytrzymali, na ile jesteśmy w stanie mu pozwolić. No ale no, na Androidzie, znaczy... wiesz, jakby przejście na Androida to też nie będzie to, że o, zabili mi workflow, zdjęli mi z App Store'a, a to przeskakuje na Androida. Bo tam workflow jest, no to jest Tasker, jest w ogóle system pozwala na dużo, dużo więcej rzeczy, wiesz, no chociażby menu szerowania, które jest tak rozbudowane, że można sobie zrobić wszystko samemu, nie? Więc jakby jeżeli rzeczywiście się przeniesiemy na inny system, to gwarantuję, że będzie tam dużo więcej wolności, jeżeli chodzi o korzystanie, wiesz, ze wszystkiego.
To wiem, znaczy Paul z TabBotsów, czyli tych, którzy zrobili Tweetbota między innymi, napisał, że w idealnym świecie, w którym ludzie nie boją się Apple'a, po takiej akcji właśnie, jaka pojawiła się z Transitem, wszyscy znaczący deweloperzy wycofaliby swoje aplikacje na jeden dzień w ramach protestu. Ale nikt nie ma na tyle jaj, żeby to zrobić, bo to jest ich główne źródło utrzymania w większości wypadków, więc nikt nie, wiesz, nie chcieliby tego zrobić po to, żeby... Znaczy, to by był dobry protest, ale mógłby być backfire i mogliby stracić naprawdę własne źródło dochodu, a tego nikt by nie chciał.
No jasne, no przecież no, oni są uzależnieni od Apple'a. No taka jest prawda. Jeżeli nie robią cross-platformowych aplikacji, a nawet jeżeli robią, to jak dobrze wiemy, przychody z App Store'a są niestety wyższe niż z Google Play, no bo nadal użytkownicy Androida no tak nie do końca lubią płacić za aplikacje. Nie mówię, że tam się szerzy jakieś piractwo, no bo to też już rozmawialiśmy o tym nieraz. Nawet nie o to chodzi. Po prostu większość użytkowników Androida nawet nie wie, że tam jest jakiś sklep. Nawet nie wie, że można podpiąć kartę kredytową, a pewnie większość z nich nawet tej karty nie ma. Wiesz, to jest inna sprawa, to jest inna grupa w ogóle docelowa. Chyba, że mówimy o topowych urządzeniach, ale wiesz, ekosystem Androida jest ogromny, dotyka od najtańszych telefonów do najdroższych, więc duża jest też grupa takich ludzi, którzy po prostu nie płacą za aplikacje. Ale wracając do tematu, tak, to nie jest bezpieczne, monopol nigdy nie był zdrowy. Liczę na to, że Apple troszeczkę się opamięta i wiesz, no, jeżeli nie wyrzucą workflow, to będzie pierwsza taka jaskółka, że okej, dobra, to jednak się coś zmieniło.
No trochę tak, bo przy takich aplikacjach jak Drafts, czy takich aplikacjach jak Transit albo PC Calc, oni sobie dadzą radę, no nie? Bo to jest, wiesz, zabijają tak naprawdę widgety czy jakąś funkcjonalność w aplikacji, ale nie zabijają core'u, tak? Drafts to są notatki, wiesz, PC Calc to kalkulator, nie? Nie ma tylko widgetu, to nie jest coś, co sprawi, że ludzie przestaną kupować tą aplikację, czy przestaną jej używać. Ale w przypadku workflow tak naprawdę wszystko polega na hakach, nie?
No właśnie.
Czy na takich właśnie odwołaniach bezpośrednio do aplikacji. No jeśli workflow zostanie w App Store, no to faktycznie może być jakoś taka jaskółka nadziei, która sprawi, że naprawdę, że może jednak będzie jeszcze lepiej w App Store, że pojawi się jeszcze słońce, tęcza, że kiedyś jeszcze będziemy trzymać się za ręce i instalować te wszystkie aplikacje.
A może podwójna tęcza?
Double rainbow! wrzucę.
Oczywiście, oczywiście. No, ja trzymam kciuki, żeby workflow został, zabieram się za testowanie, bardzo chętnie sobie tam pogrzebię, bardzo jestem ciekawy, co da się wycisnąć z tej aplikacji, a jak wiesz, no złapałem troszeczkę bakcyla na automatyzowanie takich, wiesz, różnych rzeczy, więc zobaczymy.
Sprawdź wpis, czytałeś Jacka wpis?
Jeszcze nie i to będzie pierwsza rzecz, jaką zrobię.
Tak, bo Jacek bardzo dobrze opisał całą aplikację, dodał parę workflowów od siebie i w ogóle po sieci już oczywiście biega dużo workflowów, których mógłbyś skorzystać.
Świetnie.
Instancja jest prosta, wiesz, odpalasz stronę na iPhone'ie czy na iPadzie, aha, klikasz install i pojawia się workflow w twoim workflowie.
Nice.
Więc naprawdę to jest dobrze przemyślane. Ale w ogóle ja się strasznie zdziwiłem, że taka niska cena. Bo ja zadałem im pytanie, na które nie odpowiedzieli, ale widziałem, że ktoś zadał takie samo pytanie i odpowiedzieli, że nie wiedzą jeszcze, jaka będzie cena. I ja obstawiałem, że 10 euro.
Okej. Okay. No bo...
Bo ja bym się nie zdziwił, bo to jest aplikacja naprawdę, wiesz, potężna.
Wiesz, ona jest... A ona to też jest zabawny paradoks, nie? Najprostsze aplikacje mają najwięcej rzeczy pod maską. W sensie, że wiesz, dla ciebie to jest przesunięcie jakichś tam kafelków, tak, prosta sprawa, tak, nie? A to, co się dzieje faktycznie w momencie, kiedy przesuwasz te kafelki, w momencie, kiedy odpalasz taki workflow, o rany, tam się dzieje dużo, dużo różnych rzeczy, nie?
To jest naprawdę potężny kawał software'u. Także workflow zdecydowanie polecam. Wojtek prawdopodobnie poleci za tydzień, jak już ogarnie.
Pewnie tak. A czy on jest na kompa, czy tylko mobilne urządzenia?
Nie. iPad plus iPhone.
Kurczę, wyobrażasz sobie go na kompa jeszcze?
Na kompie masz automatora.
No niby tak, no. Tylko, że ten automator, chociaż z drugiej strony, ja kiedyś nawet zrobiłem jakiś workflow i nie było tak źle.
Nie, automator jest troszeczkę bardziej skomplikowany, ale też pozwala na więcej, tak? No bo nie ma takich ograniczeń jak workflow.
Jasne.
Także automator na Macu i też da się w nim zrobić naprawdę kombajnowe rzeczy.
O, uwaga, jedna ciekawostka. Ja automatora użyłem do zrobienia takiej fajnej, magicznej rzeczy, że w momencie, kiedy nie słucham muzy z aplikacji Spotify albo iTunesa, nigdy nie słucham muzy z iTunesa, jak dobrze wiecie, nienawidzę tej aplikacji, powinna umrzeć, smażyć się w piekle.
Nieprawda, król.
Dobrze, nieważne. W każdym razie, jak na przykład słucham muzyki z YouTube'a albo z SoundCloud, czyli mam jakąś zakładkę nieaktywną w Safari, to napisałem sobie w automatorze taką maszynkę, ona tam raz działała, raz nie, ale generalnie działała. Gdzieś znalazłem jakiś poradnik. To naciśnięcie klawisza funkcyjnego pauza play pauzowało i lub odpalało, nice, wiesz, tą nieaktywną zakładkę. Tam jakby pod maską okazało się, że on na chwilę aktywował tą zakładkę, naciskał spację, bo zwykle jest tak, że to właśnie spacja pauzuje lub odpala. No ale wiesz, no to nieważne, co się działo. Ważne, że faktycznie działało to tak, jak chciałem. I wiesz, to było tak, wpadło mi do głowy, a ciekawe, czy to jest w ogóle do zrobienia, bo zawsze się wkurzam, jak na przykład, wiesz, przyzwyczajony jestem do słuchania na Spotify'u, ale czasem nie wszystko jest na Spotify, czasem sobie odpalam tego SoundClouda, bo
Taylor
tam są...
Taylor Swift nie ma.
No, Taylor Swift nie ma, no właśnie. To wiesz, pyk w przycisk i wtedy odpalasz albo pauzujesz, bo na przykład musisz obejrzeć koniecznie kolejną Gurgo recenzję, tak?
No ja to rozumiem.
No właśnie. Pamiętaj, że aplikacje za 100 zł to jest naprawdę tanio.
Kolejny link do wrzucenia, co?
Oj, zdecydowanie. Szykuj się, szykuj linki. No dobrze, to ja bym chciał tylko opowiedzieć szybciutko o...
Właśnie, bo ty jesteś bliżej tego tematu.
Tak.
Ja specjalnie nie robiłem researchu, bo to był temat, który mnie zainteresował w ogóle, ale specjalnie nie robiłem researchu po to, żeby dowiedzieć się od kogoś, kto ma o tym pojęcie i opowie o tym w najprostszych słowach, a nie, że wejdę na nowy marketing albo jakieś inne strony i przeczytam, o co chodzi i nie będę wiedział, o co chodzi, bo będzie skomplikowanie napisane, że partnerstwo i nikt nie powie, co
chodzi. No właśnie, dobrze, bardzo szybko powiem. T-Mobile dogadał się z TVN-em. Magiczne partnerstwo.
Sprzedadzą nas.
Nie no.
O to chodziło, tak?
Nie, spokojnie. Dogadali się i wprowadzają nową ofertę do jakby pod brandem Playera. Jest tak zwana strefa T-Mobile. I dla klientów T-Mobile'a, nieważne czy jesteś klientem, który ma abonament, czy na kartę, po prostu masz telefon w T-Mobile'u, bo to właśnie tym telefonem się logujesz do tego systemu, masz opcję oglądania telewizji. Wow. No ale wiesz, ludzie, którzy nie mają telewizora w domu lub na przykład nie mają podłączonej telewizji, mają sam telewizor jako fizyczne urządzenie, no to dla nich może być ciekawe. I moim zdaniem to jest właśnie dla takich osób, to znaczy dla tych, którzy odpięli się od kabla, ale na przykład chcą oglądać seriale, które na TVN-ie są produkowane, albo seriale zagraniczne, bo też się tak zdarza.
Na wspólnej król,
dokładnie. Albo też, wiesz, filmy i inny content wideo. Działa to mniej więcej tak, że dla nowych klientów taryf Jump i Blue Connect, czyli jednych z tych T-Mobile'owych, na start jest za darmo możliwość oglądania trzech kanałów live, to jest tam TVN24, Biznes i Świat, TVN Turbo i TVN Style i pierwsze odcinki niektórych seriali. Okay. No to taka, wiesz, dość ograniczona opcja, no ale umówmy się, jest za darmo, więc no nie można za dużo od niej oczekiwać. Kolejna opcja jest za 9,99, to jest pakiet Kids, więc to jest po prostu pakiet taki dedykowany dla dzieciaków, bo tam są dodatkowo kreskówki, czyli wszystko, co jest za darmo, plus kreskówki, Świnka Peppa, szanujmy się, prawda, Świnka Peppa, Wiadomix.
Nie no, król, wiadomo.
Lego Ninjago.
Co?
Lego Ninjago. I Lego Friends. I Baranek Sean. Więc za dychę mamy te między innymi takie bajeczki. No i za taki maksymalny pakiet 19,99 mamy tutaj ponad 100 filmów, z czego 10 ma dochodzić co miesiąc mniej więcej dodatkowych do bazy, plus jedna kinowa premiera. Tak? Jedna kinowa premiera. Do tego 16 kanałów live, ale nie jest to TVN wcale. To mnie trochę zaskoczyło, ale okej, no trudno, tak? Nie ma TVN-u takiego, tego głównego, który powiedzmy, że pewnie byłby najbardziej dla klientów T-Mobile'a zachęcający, ale można oglądać niektóre, na przykład finały talent show albo odcinki talent show na żywo, więc możesz sobie odpalić to w aplikacji Player, puścić na telewizor i oglądać normalnie, wiesz, tak jakbyś miał włączony kabel. No ale założenie jest takie, że raczej jest to taki tryb VOD z możliwością oglądania live. I jeszcze nie miałem okazji przetestować, bo muszę załatwić sobie szybko numer w T-Mobile'u. Natomiast będę miał na pewno dostęp taki poszerzony ze względu na to, że uczestniczyłem w konferencji i z pewnością będę mógł więcej powiedzieć na temat tego, jak to działa, czy aplikacja jest wygodna i w ogóle, ale ci, którzy znają aplikację Playera, wiedzą, że ona już istnieje na rynku od jakiegoś czasu i już ona przeszła te swoje
problemy
wieku dziecięcego, już rzeczywiście została poprawiona odpowiednio i po prostu działa, więc to, że dochodzi do tego strefa T-Mobile. Ja głównie jestem ciekawy, jak działa streamowanie live, czy faktycznie jakościowo ma to sens i czy dużo różni się od tego, co dostajemy od operatora kablówkowego, nie? Więc jeszcze oczywiście to przetestujemy, ale tak chciałem zarzucić, że faktycznie ta oferta jest i zobaczymy.
Ale to jakby ja się nie znam na tym aż tak bardzo. Ale uważasz, że to jest spoko oferta, spoko sensowna?
Wiesz co, myślę, że na pewno jest skierowana do osób, które generalnie oglądają TVN, powiedzmy, tak? Znaczy, wiesz, to co w TVN-ie jest, plus filmy i tutaj wszystko zależy od bazy. To znaczy, jeżeli nie zobaczę, dopiero w momencie, kiedy zobaczę, jaka jest baza tych filmów, jaka jest baza seriali, bo to na serialach przede wszystkim mi zależy, to pewnie, wiesz, jeżeli to będzie coś tak jak Netflix, a wydaje się, że to jest bardzo podobne do Netflixa, z możliwością jeszcze live'owego oglądania niektórych programów, no to wszystko się rozbija o ofertę, czyli to, co faktycznie możemy oglądać. Jeżeli obiecują nam seriale, jakie seriale? Jeżeli obiecują nam filmy, jakie filmy? Jakie dochodzą na przykład co miesiąc? Więc to dopiero będziemy mogli sprawdzić później, w momencie, kiedy dostaniemy do testów właśnie ten pakiet rozszerzony i wtedy będę mógł powiedzieć, tak, dwie dychy to jest dobra cena. Znaczy generalnie dwie dychy to jest bardzo dobra cena. To zacznijmy od tego, bo dwie dychy za dostęp do oglądania filmów za darmo, to jest naprawdę spoko cena i uważam, że to ten model subskrypcyjny, który w wprowadził kiedyś Netflix i ja uważam, że on jest chyba najlepszy, jeżeli chodzi o konsumowanie wideo i audio, no bo zresztą przy okazji Spotify'a już o tym rozmawialiśmy, to tak, jak najbardziej, to jest super. Zależy jeszcze, co możemy oglądać w ramach tych 20 zł, ale niestety uważam, że jeżeli porównam sobie i te filmy na przykład będą się pokrywać z VOD.pl, to to będzie mocna konkurencja.
A powiedzieli chociaż, jakie filmy mniej więcej można się spodziewać? W sensie, bo mówisz kinówki jakieś, tak? Premiery kinowe. No do czego mniej więcej można się spodziewać? No bo wiesz, tak naprawdę jeśli chociaż byłaby jedna premiera filmowa takiego naprawdę, wiesz, top notch filmu, tak? To, co się pojawia teraz w kinach, nie wiem, pojawiłby się Hobbit lada moment, pojawiłby się, nie wiem, Interstellar na jakoś tak Bogowie, wiesz, te filmy, które są tak naprawdę dość mocno popularne w kinie, jeśli one by się pojawiały jako nawet raz w miesiącu, jeden z tych filmów, to 20 zł jest naprawdę doskonałą ceną.
No oczywiście, bo
w tym... Ale powiedzieli w ogóle, czy jaki już film na przykład tam jest, albo jaki zaraz będzie, albo czego można się spodziewać mniej więcej po starcie, w sensie, czy wymienili chociaż tytuł?
No nie, żadnego tytułu nie było, jest baza. No Jestem Legendą, tak, na przykład. Będzie dostępne od 2 grudnia, czyli już jest dostępne. Więc jest to film, który znamy, ale nie jest najnowszy. Tak. Natomiast jest to top notch, tak? Nie wiem, no na przykład jeżeli chodzi o seriale, jest House of Cards. Załatwili. To nie jest ekskluzyw, od razu mówię.
Ale jest dobry.
Bo na VOD.pl też jest, więc to wiesz.
To prawda. Ostatnio właśnie oglądałem coś na VOD. A, Kuchenne Rewolucje.
No widzisz, no.
I widziałem właśnie, polecało mi właśnie House of Cards. Szkoda, że już widziałem na Netflixie.
Okej, okay. Znam ten Netflix, ja też z niego korzystam. W każdym razie, wiesz, no to nie wiem, no film Dyktator, no niewiele mi to mówi, ale powiedzmy, że gdzieś tam jest o film The 100. Pierwsze słyszę, no nie znam, ale no właśnie, wiesz, no muszę zajrzeć, tak? Muszę wejść do tej bazy i wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej. Natomiast generalnie, faktycznie, jeżeli będzie premiera kinowa filmu, który wiesz, raz w miesiącu chcieliśmy obejrzeć, to A, będzie to więcej niż na HBO tak naprawdę, bo wiesz, na HBO to wykupujesz pakiet za już nawet nie wiem ile, zaglądasz do bazy, no to poza grą o tron to tam, wiesz, masz filmy, które widziałeś, albo zobaczysz raz i później one są, wiesz, cały czas wrzucane jako o, nowość, albo cały czas lecą te same filmy i nigdy nie wiesz, kiedy możesz trafić na coś, co faktycznie cię interesuje. No to jest taki problem HBO. Zresztą rozmawiałem z kilkoma osobami, które, wiesz, wykupywały sobie cały pakiet i później się okazuje, że nie mają co tam oglądać, nie? Bo albo wszystkie filmy widzieli, albo, uwaga, bo jeszcze to było za czasów, kiedy nie było HBO Go, po prostu nie trafiali na swoją premierę. No i było słabo trochę. No i tutaj pytanie, no czy rzeczywiście to, co się pojawi nowego, będzie miało sens i będą ludzie chcieli to oglądać, no ale wydaje się, że ta baza będzie dużo. Jest trochę seriali, więc za 2 dychy to jest dobra oferta. No, generalnie dostęp do wideo legalnego za 2 dychy to jest spoko rzecz. Jeżeli ktoś znajdzie coś tam dla siebie, nie wiem, w tym miesiącu obejrzę 3 odcinki serialu, a w następnym obejrzę 2 filmy, to już się zwraca, nie? Jakby to nie jest duża kasa.
Szczególnie, że działa też na tabletach. W sensie, że głównie, tak? Na tabletach, na iPhone'ach prawdopodobnie i Androidach też, w sensie smartfonach, no więc super.
Jest na PC-ta, jest na Maca, jest na Androida, iOS-a i Windows Phone nawet.
Nice. Ja pamiętam, jak były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i oglądałem z playera, ale tego TVP. Też ze strefy T-Mobile, z tego co pamiętam. Mecze streamowałem z telefonu na telewizor i oglądałem Full HD. Było bardzo fajnie, więc jeśli będzie działać to równie dobrze, no to... Znaczy ja nie mam telefonu w T-Mobile i mam wrażenie, że to coraz większy błąd, bo coraz więcej T-Mobile fajnych rzeczy robi.
No wiesz, no i oczywiście wiadomo, że to są 2 aspekty. No z jednej strony, no niestety trzeba mieć T-Mobile, ale z drugiej strony no rozumiem, że T-Mobile musi mieć w tym jakiś biznes, więc to jest naturalne, że oczywiście ograniczają to tylko do swoich klientów, ale plusem jest to, że faktycznie wiesz, jeżeli masz telefon...
Plusem.
Dobre, no, to dobre. Ale plusem jest to, że wiesz, no...
Patrz, T-Mobile w T-Mobile plusem jest to, że masz playera. Bang! Jezus Maria, pierwsza w nocy, mu dalej. No.
Nie, chodziło mi o to, że wiesz, jakby plusem jest to, że możesz mieć faktycznie kartę na kartę, to źle powiedziałem, numer na kartę, tak? Że na przykład kupujesz sobie jakiś kartę. Wkładasz do tabletu, masz tam internet, który doładowujesz sobie co miesiąc kwotą tam, nie wiem, 15 zł czy 20 właśnie po to, żeby kupować cały czas, płacić cały czas miesięcznie te 19,99 za ten największy pakiet. I wiesz, masz internet w tablecie, możesz to sobie oglądać też na zewnątrz i kurde, no to w sumie brzmi sensownie. No jeżeli masz jakiś tablet w domu, który ma normalnie LTE czy 3G, to spoko.
Ja tak coraz bardziej myślę nad tą zmianą sieci na ten T-Mobile, serio. Szczególnie, że są tam audiobooki w Play, z tego co pamiętam. W audiobooki w T-Mobile.
Tak, no w Play tak, też nazywa audiobooki T-Mobile w Play. Na pewno są audiobooki w Play.
Tak, no mają audiobooki z audioteki. Oni chyba też mieli promo na jakiegoś Deezera albo innego Wimpa. Ale z tego nikt nie korzysta, więc...
Wimp był dla... Na Deezer.
T-Mobile i...
Deezer chyba.
Deezer był tylko w Orange.
A, przepraszam, T-Mobile dobrze, masz rację. Mhm.
I coś jeszcze. I Play, mają Wimpa.
Tak. No.
Boże święty, Wimp.
No, wiesz...
Ale są ludzie, którzy korzystają z Wimpa. No,
wysoka jakość dźwięku.
Tak, ale wiem, że ludzie korzystają też z Wimpa właśnie dlatego, że zeruje im transfer, nie? Mm-hmm. Więc mogą sobie na spokojnie słuchać, co... No, do mnie to przemawiało przez chwilę, ale potem ściągnąłem tą ichnią aplikację na Maca i już stwierdziłem, że nie przemawia tego.
Okej. Okay. No. No cóż, no jakby wiesz, ja przyzwyczaiłem się do Spotify i zupełnie mi nie przeszkadza to, że transfer leci za słuchanie, bo ja tak jak już wcześniej mówiłem, raz, że mnie stać, tak oczywiście, ale ja sobie po prostu ściągam przez Wi-Fi, no co to za problem? To nie jest problem.
Ja słucham muzyki z iPoda.
A no tak, ty masz...
Cofnąłem się.
No tak.
30 lat wstecz, wiesz, iPod.
Nie, no dobrze, no super, słuchaj sobie z tego iPoda. No i co, pewno kupujesz w iTunesie.
Tak.
No dobrze.
Ostatnio byłem w chwili i był Grzegorz Brożyna i tak, wiesz, przychodzę właśnie, witamy się, no ja ściągam słuchawki z uszu i wyciągam z kieszeni iPoda, on tak...
Wow, wiesz, wow stary.
Powiało 2010.
No, tak to jest. Tak to jest, no niestety.
No ale nie mam miejsca na telefonie na tyle muzyki. Mam podcasty, mam audiobooki, mam trochę spoty. No, mm-hmm. Nie chce mi się... Wolę kupić piosenkę i ją wrzucić sobie na iPhone'a, iPada i iPoda, niż synchronizować te wszystkie playlisty. Na iPodzie nie posłucham. Z iPodem jest o tyle fajnie, że wiesz, baterii nie korzystam tej iPhone'owej, nie? No i on trzyma tam długo, więc tak naprawdę jak już telefon mi padnie, co się może zdarzyć i zdarza, jak telefon mi już padnie, to mimo tego, że telefon padł, to ja mam cały czas iPoda, z którym mogę słuchać muzyki i wracać do domu, nie? Więc to do mnie przemawia.
No okej,
A o Wimpie chyba mieliśmy odcinek.
Rozumiem. Też, tak, mieliśmy.
I ja pamiętam, że tam był rant jakiś, bo coś nie działało tak, jak chciałem, czy coś.
Pewnie takiego. To naprawili już, to wiesz, nie liczy się.
No, znaczy właściwie oni, ich problem był taki, że nie mieli aplikacji napisaną w Adobe Air. Nie wiem, czy to naprawili, wiesz?
Okej, okay, dobra, to nawet nie zaczynajmy tej rozmowy. Nawet nie zaczynajmy, nie. Masz 10 minut, przyjacielu, opowiedz o Shades.
Shades, właśnie. Bo... Jakiś czas temu, nie wiem czy widzieliście, napisałem wpis o grach na iOSie, w które gram.
Było tak.
I to był wpis, tam wrzuciłem parę linków, tam było parę klasyków, typu właśnie Trees, typu... co tam jeszcze wrzuciłem? Limbo.
Tak. Katan.
Bardzo... Katan.
Ale teraz gra tak głupie w tego Katana, jest.
No. Tak, wiem, bo pisała do mnie, czy kupiłem już Katana na iPhone'a, bo jesteśmy rodziną, więc no jakby... Właśnie. A ja jestem głową rodziny, więc pytam, czy kupiłem już Katana na iPhone'a. Tak, dziecko, zaraz kupię. Kupiłem, wiesz. Nawet nie pobrałem na iPhone'a swojego, bo mam na iPadzie. Mm-hmm. Ale no... Także tak. Tam był też Talizman, z tego co pamiętam. No, sporo tych aplikacji było. I po tym wpisie odezwał się do mnie... O kurczę.
No?
Dobrze było wiedzieć, kto się do mnie odezwał, prawda?
Wypadałoby. No widzę, że niezły research zrobiłeś przed tym odcinkiem.
Konrad Baitinger.
O, wow. No to...
Znalazłem.
No, dobrze.
Tak, i Konrad stworzył grę, nie wiem, czy sam, czy razem z Teamem. Mhm. Grę, która nazywa się właśnie Shades.
Czyli cienie.
Cienie. Mhm. A właściwie w kontekście tej aplikacji to będą być raczej odcienie. Mhm. Bo to jest 50 Shades of Grey, czyli to jest 50... Mhm. W każdym razie chodzi o... Gra jest, ma bardzo prostą mechanikę, bo polega na tym, że spadają kolorowe, jakby troszeczkę przypomina mi Tetrisa. Spadają kolorowe klocki o różnych odcieniach zieleni. Od takiego bardzo jasnego zielonego, prawie białego, przez taki lekki zielony, zielony, taki jakby... pastelowy, zielony mocny, taka trawa, potem taki zgniły zielony, tak dalej. Jezus, znam tyle odcień zielonego. Po czym i naszym zadaniem jest tak, żeby zbierać właśnie w takich poziomych paskach te same kolory zielonego i one potem spadają i dostajemy za to punkty. I tak, jak, tak samo jak w Tetrisie to właściwie działa. I ja dostałem kod na tą grę, no bo pyta właśnie mnie się, czy poleca mi tą grę, bo mówi, że jest fajna i że może rzucić mi kod na tą gierkę. Dostałem ten kod i że czeka na moją opinię na temat tej gry. I ja byłem tak na zasadzie, no dobra, no jakaś gierka, fajnie, wszystko spoko. Pobieram, bo za darmo, więc dlaczego nie pobiorę, jak dostałem.
Wiadomo.
Wsiąkłem na 3 godziny.
Co ty?
Bo to jest strasznie proste, strasznie przyjemne, nie musisz się uczyć tej gry, no bo wiadomo, jak to działa. I to jest tak, że siedziałem sobie przy komputerze, patrzyłem sobie na to, co się dzieje na Facebooku, nic. I grałem po prostu, wiesz, naciskałem sobie paluszkiem, no dobra, no to teraz na ten kolor zielonego, na ten kolor zielonego, na ten kolor zielonego. I oczywiście to jest tak, że zdobywa się punkty, punkty potem się przeliczają na poziomy, im wyższy poziom, tym szybciej te klocki spadają i mniej jest czas na zastanowienie się, gdzie je położyć. No i przegrałem w to 3 godziny, zrobiłem paręnaście high scorów, pobijałem się parę razy i powiem wam, że to jest jedna z lepszych gier, w jakie grałem ostatnio.
Wow.
Jest prosta na tyle, że idealna do tego, że jak jedziesz autobusem, czy stoisz w kolejce na poczcie. Jest łatwa na tyle, że każdy się może nauczyć nią grać i jest strasznie przyjemna. Nie wiem, ile kosztuje, prawdopodobnie około $2 czy 2 euro, więc nie jest też strasznie droga, a naprawdę daje dużo, dużo, dużo do rozrywki takiej, z której możecie skorzystać praktycznie wszędzie, gdzie macie mało czasu, ale nie chcecie tracić go na siedzenie na Facebooku czy na Twitterze. I dostałem też informację, że w Stanach, w Kanadzie i w UK byli na pierwszym miejscu w płatnych puzzlowych gierkach.
Wow, super. To naprawdę,
no
wiesz,
to jest
wydarzenie.
To jest achievement, szczególnie, że wiesz, no Stany.
No właśnie, a tam tych aplikacji to jest zatrzęsienie. Ale podsumowując, lepiej jej nie instalujcie.
Znaczy, wiecie, to zależy od tego, jak bardzo chcecie nie mieć życia, albo jak bardzo chcecie je mieć.
To jest trochę jak z tym PlayStation, nie?
Trochę no. Tak. To jest tak właściwie z wieloma rzeczami tak jest, nie wiesz? Kupiłem gierki wideo, po co mi cała reszta życia?
Dokładnie.
No ale Little Big Planet najgorzej.
Boże święty. Kurde, oczywiście, że dramat, no.
No, ja już po prostu, wiesz, mnie już boli serce, jak odpalam tę grę, bo już wiem, ile stracę czasu. Znaczy, stracę czasu, dobrze się bawiąc, wiadomo, no, Little Big Planet król.
Wiadomix.
Ale po prostu, no, nie polecam. Znaczy, polecam, ale nie polecam.
Ja jeszcze chciałem tylko szybką zapowiedź zrobić. Zapowiedź, że w najbliższych odcinkach, nie wiem w którym, czy to będzie 40, czy jeszcze następny, ale z pewnością możecie się spodziewać testu smartwatcha Basic Peak, czyli ten oparty na Intelu, bo Intel jest właścicielem w ogóle marki Basic, więc spoko. I ja sam jestem podjarany, bo okazało się, że wygrałem ten smartwatch w konkursie zamkniętym z konkursie, bo byliśmy kiedyś na konferencji, zresztą już o niej rozmawialiśmy, tam laserowe cuda były i w ogóle
dubstepy,
więc była jazda i faktycznie udało nam się wygrać. Ja wygrałem właśnie smartwatcha, a ty, Orzeszku, wygrałeś co?
Ja wygrałem słuchawki SMS
Audio, coś tam.
Tak, i generalnie to są słuchawki, które są przeznaczone dla sportowców, czyli idealnie. I są, z tego co pytam, wodoodporne.
No.
Przynajmniej water resistant na pewno, a nie wiem, czy wodoodporne.
Czyli od tego biegu, jak ty się tak pocisz, to one się nie zepsują.
Tak. Mhm. To są dokanałowe i najfajniejsza funkcja, mierzą tętno w trakcie.
I to właśnie przez uszy.
Dokładnie przez uszy, więc może ja nie będę robił takiego testu, gdzie będę biegał, no nie?
Ale jak mogę ja bym zrobić... chciał to zobaczyć kiedyś.
ale zrobię recenzję na przykład, jak się sprawdzają przy sprawdzaniu tętna, na przykład przy myciu naczyń, wiecie?
Ale...
tak, Jezus Podcast. Ja bardzo żałuję, że to nie są słuchawki na Bluetooth. Bo gdyby były na Bluetooth, to mógłbym z nich korzystać pod prysznicem prawdopodobnie.
I byś mógł wyjść do prysznica?
Nie, słuchałbym podcastów pod prysznicem.
Okej.
Okay. O Jezus, co ja robię ze swoim życiem?
Tyle zła. Ciekawe, jakbyś uszy mył. To mnie zainteresowało teraz.
Wyciągnąłbym słuchawkę, umyłbym ucho, włożyłbym słuchawkę i potem z drugą to samo.
I tą brudną słuchawkę, co miałeś wcześniej w brudnym
umyłbym
uchu?
Umyłbym też słuchawkę.
Okej. Okay. No dobrze, szanuję.
Jak już jestem pod prysznicem, to już wszystko mówię. Nie no, fajne jest właśnie to, że mierzą puls, ale one mierzą puls na podstawie w ogóle tego mikrofonu. To bo tam albo masz zasilony mikrofon, albo właśnie ten pulsometr.
Okej.
Okay. I to się na tym switchu, jakby przy mikrofonie masz taki switch. Czy mikrofon, czy pulsometr. I on mierzy chyba z klatki piersiowej, bierze tętno w jakiś sposób. Ale nie wiem jak, oczywiście dowiem się, jak już te
nie,
nasze...
wydaje mi się, że po prostu to jest tak samo jak jesteś zmęczony i ci uszy pulsują. W sensie, że tam od środka ci bębenki jakoś tak inaczej działają i właśnie w ten sposób są w stanie to napięcie wytworzone przez pulsujące uszy, że tak się wyrażę, bardzo nieprofesjonalnie, ale właśnie w ten sposób bada to.
Możliwe, no przyjdą to sprawdzimy. Ja jestem w ogóle bardzo ciekaw twojego zegarka i bardzo cię go już zazdroszczę. Chociaż ja i tak zaraz Apple Watch, więc Wojtek, wiesz, nie
będę szalał, ale strasznie się jaram, bo po pierwsze tego zegarka jeszcze nie ma na rynku w polskim, a dwa, to jest zegarek, który mam wrażenie może być jednym z tych, które mi się bardzo spodobają, bo po pierwsze on wizualnie nie jest straszny, co nie jest wcale takie oczywiste, jak już rozmawialiśmy o smart zegarkach. A po drugie, to jest powiązanie smart zegarka z tym, ze śledzeniem właśnie wszystkich możliwych czujników, które sprawdzają ci tętno, sprawdzają ci kroki, sprawdzają ci jakieś inne jeszcze rzeczy. Więc to jest najfajniejsze.
Temperaturę ciała sprawdza, na natlenienie krwi, wiesz, to jest... To dla mnie to jest porno, to co ten zegarek robi. Jezu, ile danych można wyciągnąć do iPhone'a i się okaże, że jesteś gruby.
No ciekawe. Już nie.
Już
no
nie.
Ty nie, ale zobaczymy, co mi powie.
Że jesteś gruby mentalnie, wiesz.
Mam gruby mózg.
Tak będzie. Bo ja już jestem chudy, tak? Znaczy zaraz będę, a ty jesteś chudy ciągle, więc musisz coś mieć grubego. Nie odpowiadaj, nie odpowiadaj.
Zostawimy ten temat. Na koniec jeszcze takie szybko info. Wyświetliło mi się na fejsie, bo mam tutaj w tle odpalonego, że mój jeden ze znajomych polubił fanpage na Facebooku, który się nazywa Spóźnię się, bo mieszkam w Łodzi.
Daj linka potem.
Także tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć ten 39. odcinek Jesło z podcastu. Witam serdecznie i żegnam się z tobą, Pawle Orzechu. Bardzo dziękuję za spędzenie tej godziny ze mną.
Lista przebojów. To był odcinek 39. Ja wymyśliłem już tytuł, Wojtek.
Tak? Jaki będzie?
Świnka Pepa i Lego Ninja.
Dobrze, niech tak będzie.
Przepraszam, ale to jest... Jak usłyszałem, jak mówisz Lego Ninjago, ja stwierdziłem, muszę to mieć, muszę.
Doskonale, niech tak będzie.
Także słyszymy się już za tydzień w 40. odcinku Jezus Podcastu.
Ale musimy wymyśleć coś.
Może tym razem nagramy go tak, jak powinniśmy w środę, co?
No nie wiem, to byśmy trochę zaszaleli.
No to by było takie naprawdę.
Szalone na maksa.
Także tak, słyszymy się w 40. odcinku Jesus Podcastu, 40 tygodni. Dzięki Wojtek za tą godzinę o tak późnej porze, ale rozmawiało się z tobą równie przyjemnie, co zwykle o innych godzinach, takich bardziej normalnych.
Dziękuję ci, Pawełku. Pa!
Pa!
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.